Styczeń uchodzi za najbardziej depresyjny miesiąc w roku. Za zaledwie kilka dni będziemy mówić o Blue Monday. Jednak ile jest w tym prawdy? Odpowiedzi na ten temat udzieliła nam dr Marlena Stradomska, ekspert do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Podobno styczeń to miesiąc, w którym popełnianych jest najwięcej samobójstw. Ile jest w tym prawdy?
Tutaj, jeżeli chodzi o samobójstwa, to jest zagadnienie wieloaspektowe. Możemy mówić o samobójstwach popełnianych w większej ilości w takich miesiącach właśnie jak styczeń. Niemniej, nie ma jednej przyczyny samobójstwa i to też jest taka bardzo trudna sytuacja, ponieważ coraz więcej różnych sił powinno być angażowane w to, żeby sobie pomóc. Czyli psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, różnego rodzaju terapie grupowe.
Czy początek roku jakoś na to wpływa?
Często mamy tak w styczniu, że planujemy bardzo dużo bardzo interesujących rzeczy, takich rzeczy, które są za zmianą naszego życia, ale jednocześnie zapominamy o tych podstawowych, o tym, żeby ratować siebie na początku, żeby starać się lepiej jeść, lepiej spać, jak najmniej używać różnych substancji psychoaktywnych typu alkohol, tytoń czy inne dopalacze. A jednocześnie, kiedy mamy pierwszy taki nasz niestety niesukces, to możemy się załamywać i możemy mieć mnóstwo takich negatywnych osądów na temat siebie, na temat świata, funkcjonowania rzeczywistości. I to rzeczywiście może być traktowane jako czynnik ryzyka zachowań suicydalnych.
Ile jest prawdy w Blue Monday?
Cało to Blue Monday to jest wytwór bardziej kulturowy niż cokolwiek innego, jeżeli chodzi o wiedzę psychiatryczną czy psychologiczną. W różnych badaniach psychologicznych szukamy interpretacji tego, co się dzieje w naszym świecie. Lepiej nam jest znaleźć na przykład sposób albo jakieś wytłumaczenie tego, dlaczego na przykład czujemy się gorzej. To, że znowu mi się nie udało, to, że znowu na przykład piję alkohol albo palę papierosy albo robię inne rzeczy, kiedy miałam już tego nie robić. Więc tutaj też jesteśmy dla siebie bardzo często zbyt bardzo niewyrozumiali, kiedy nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować.
Co możemy zrobić, żeby nie popaść w stany depresyjne?
Przede wszystkim ta kultura małych kroków, tak żebyśmy nie planowali od razu metaforycznego zjadania słonia, którego nie jesteśmy w stanie pochłonąć przez najbliższe kilkanaście godzin, ale kiedy my zaczniemy sobie członkować daną rzecz, którą mamy zrobić, tak jak napisanie magisterki, czy kwestia porzucenia różnych nawyków żywieniowych, czy właśnie związanych z uzależnieniami, na to potrzeba czasu i dobrze by było sobie ten czas dobrze rozplanować.
Czy istnieje jakiś sposób na zorganizowanie się?
Dobrze by było sobie napisać różne sprawy, które mamy do zrobienia, ale kiedy na przykład jednego dnia zaplanujemy sobie 10 rzeczy na jednej kartce i zrobimy tylko jedną, a to była jakaś ogromna rzecz, to nasz mózg i tak sobie pomyśli: o rany, i tak jesteś beznadziejna, bo to tylko jedna rzecz z 10. Więc dobrze by było nawet jedną dużą rzecz podzielić na kilkanaście podpunktów, tak żebyśmy na przykład mieli jako jeden podpunkt napisanie maila do szefa. I to już jest dużo, bo na przykład ten mail jest skomplikowany albo chcemy przekazać jakąś ważną informację.
W jaki sposób możemy się wspierać psychicznie?
Przede wszystkim dbać o swój komfort życiowy, czyli sen, jedzenie, higiena osobista. Nie myślmy sobie o tym: oj, tam nie będę się dzisiaj myć, bo nie mam na to chęci, nastroju, nie chce mi się pójść do łazienki. Ale pamiętajmy, że jak wstajemy na drugi dzień i jesteśmy nie do końca tak świeży, jakbyśmy chcieli, to czy na pewno to będzie sprzyjało naszemu komfortowi i temu, że ja się będę czuła dobrze w swoim ciele. Podobnie z różnymi innymi rzeczami, typu na przykład work-life balance, czyli żebyśmy sobie nie dokładali tego, że będę pracowała 20 godzin dziennie, bo chcę sobie kupić świetny dom, ale jednocześnie pytanie, ile jestem w stanie tak popracować i kiedy pojawi się u mnie w organizmie jakiś nieprzyjaciel.
Co ma pani doktor na myśli?
Mówię tutaj o różnego rodzaju nerwicy, zachowaniach kompulsyjnych, atakach paniki, nadciśnieniu. Tego będzie całkiem sporo. Pamiętajmy też, że stres zabija.
Skoro pani doktor o tym wspomniała, w jaki sposób radzić sobie ze stresem?
Dla niektórych będzie to aktywność fizyczna. To jest też niesamowicie ważna sprawa dla naszego organizmu, tego, że będziemy lepiej spać i funkcjonować ogólnie, też dla koncentracji. Dla innych będzie to czytanie książek, czy pisanie różnych rzeczy i publikowanie tego, po to, żeby była ta interakcja między innymi osobami. Także tutaj jest to bardzo istotne indywidualnie, żebyśmy sobie to znaleźli. Ale też kolejna sprawa i myślę, że taka najważniejsza w cywilizacji XXI wieku jest taka, żeby ograniczyć jednak dostęp do social mediów i do telefonów, laptopów, smartfonów, czego tam sobie chcemy.
Dlaczego?
Ze względu na to, że kiedy widzimy jakieś różnego rodzaju interakcje naszych znajomych, gdzie są pierścionki zaręczynowe, budowa nowego domu, jakieś niesamowite spotkanie z rodziną, a my na przykład spędzaliśmy święta samotnie. I my sobie możemy niestety porównywać siebie w dół. Jaki ja jestem beznadziejny, bo przecież nic mi w życiu nie wyszło. To nie jest prawda. Po prostu w tym momencie, w tym roku, w tym czasie mam tak, a nie inaczej. I to jest szalenie ważne, żeby patrzeć też w tym swoim funkcjonowaniu pozytywnie, z taką nutką nadziei, że może być lepiej, że dzisiaj było beznadziejnie. Ale może być tak, że nie wiemy, co tak naprawdę jest za rogiem i tym najbliższym, tylko my też się musimy na to nastawić.
Jak rozpoznać, że ktoś z naszego otoczenia popada w depresję i potrzebuje naszego wsparcia?
To przede wszystkim zacznijmy od tego, że ta osoba albo za mało je, albo za dużo je. Albo za mało śpi, albo za dużo śpi. Zazwyczaj widzimy to po tym, że ta osoba nagle przestaje dbać o swoją higienę fizyczną, czyli zapomina się myć, jak kobiety były zawsze pomalowane, tak teraz już nie są, jak mężczyźni byli ogoleni, tak teraz już nie są, nie mają na to czasu przestrzeni. O zachowaniach różnych samobójczych świadczy, kiedy ktoś mi mówi, słuchaj, beze mnie będzie ci lepiej, nie ma sensu, żebym ja tutaj funkcjonował, bo i tak to nic nikomu nie da. Oddaję swoje rzeczy, czyli na przykład oddaję w tym momencie zegarek, który zawsze noszę, albo rzecz, którą zawsze ze sobą miałam, a teraz staje się to dla mnie zupełnie bez znaczenia.
Na zakończenie zapytam, w jaki sposób pomóc osobie, u której widzimy objawy depresji?
Zapytać tą osobę, w jaki sposób ja ci mogę pomóc, co ja mogę dla ciebie zrobić, czego ty ode mnie oczekujesz. Jestem tutaj dla ciebie po to, żeby ci pomóc, po to, żeby ci towarzyszyć, po to, żeby znaleźć odpowiednie rozwiązanie, po to, żeby się przespacerować tą osobą do tego specjalisty, jeżeli widzimy, że taka sytuacja ma miejsce, ale my też jesteśmy jako osoba towarzysząca tej osobie w kryzysie po to, żeby zadzwonić na numer alarmowy 112 i powiedzieć, słuchaj, to jest teraz jedyna opcja, którą możemy zrobić, żeby ci pomóc, żeby w jakiś sposób dać ci możliwość obrony przed tą chorobą, bo teraz możesz być po prostu w tym bezradny i nie wiedzieć, co możesz zrobić. Także tutaj nie bójmy się tych radykalnych środków.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszą rozmówczynią była dr Marlena Stradomska, ekspert do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.